Drodzy Państwo, chciałbym teraz z naszym gościem podjąć tematy dotyczące polityki energetycznej, polityki klimatycznej. Naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko, był minister środowiska. Witamy serdecznie, panie ministrze, na antenie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radu słuchać.
Gdy patrzymy na różnego rodzaju koncepcje polityków, szczególnie opozycji, która startuje do wyborów, no to pytamy się, kiedy zamkną wszystkie polskie kopalnie i czy rzeczywiście węgiel jest zły, jeżeli chodzi o surowiec energetyczny. Pan profesor w jednym z wywiadów, czytałem niedawno, odpowiedział, że wygląda na to, że wadą węgla w Polsce jest to, że jest on polski. To, co robi PO i robiło razem z PSL, to działania na szkodę państwa pod hasłami polityki klimatycznej. Jak powinien wyglądać ten pakiet energetyczny czy pakiet klimatyczny, żeby państwa nie stawiać na głowie, polityki bezpieczeństwa energetycznego nie stawiać na głowie i żeby to nie było pod publiczkę, że bronimy klimat, bronimy Polski przed katastrofą?
Tak, no rzeczywiście. Sprawa jest teoretycznie bardzo prosta, a mianowicie trzeba przestrzegać prawa, trzeba mieć pojęcie co nieco o sprawach związanych w ogóle z rolą węgla i dwutlenku węgla w atmosferze i w żywych zasobach przyrodniczych i trzeba w gruncie rzeczy również posługiwać się, jak bym powiedział, logiką i racjonalnością działania. Na czym polega w ogóle cała sprawa? Mianowicie w 1992 roku na szczycie ziemi w Rio de Janeiro podjęto taką próbę, a później to zamieniło się w akt prawny, jakim jest konwencja klimatyczna, gdzie wolą polityczną 200 państw świata, prawie 200 państw świata, uchwalono, że mamy dokonać stabilizacji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze w latach 2008-2012, stosując w tym celu dwa pola jak gdyby działania. Jeden to zmniejszać emisję dwutlenku węgla do atmosfery, a z drugiej strony, żeby wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery po to, żeby regenerować lasy, regenerować gleby, chronić bioróżnorodność i hamować proces pustynienia, poprawić warunki wodne, hamować głód, migrację w skali globu. W gruncie rzeczy, skąd się bierze dwutlenek węgla? No właśnie z tych dwóch powodów. Z jednej strony, że coraz więcej emitujemy i zużywamy coraz więcej takich tradycyjnych nośników energii, jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa i gaz. Każde spalenie węglowodorów, czy też węgla, powoduje to, że powstaje dwutlenek węgla i woda. Ale jest również ten sam efekt się uzyskuje wtedy, kiedy się degraduje gleby, czy też wycina lasy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie gleby i lasy to jest główny zasób węgla C. Ja bym powiedział, prawda, bo w ten sposób to jest wszystko jedno, to jest węgiel, z tym, że to jest węgiel organiczny. I o ile się degraduje te lasy, to wtedy się emituje również dwutlenek węgla. Czyli w gruncie, że cała konwencja klimatyczna zmierzała do tego i zmierza, bo ona do tej pory obowiązuje, zmierza do tego, żeby ustabilizować koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, regenerując układy przyrodnicze i stosując coraz czystsze technologie albo bardziej wydajne technologie spalania niż do tej pory je stosowano. No chociażby taki przykład, kuchnia węglowa ma mniej więcej sprawność około 8%. Te 92% jest emitowane w gruncie rzeczy energii również i ciepła do atmosfery wraz z dwutlenkiem węgla, i pochodnymi spalania. A można przecież taką wydajność energetyczną powiększyć do 80% i wtedy jest to wydajność 10-krotnie większa. A więc dwa działania. Jedno działanie takie, żeby redukować emisję na bazie nowych technologii, a w tym uzyskując również nie tylko mniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale również i dbając o czyste powietrze. I druga rzecz działania, a mianowicie właśnie wychwytywanie dwutlenku węgla w celu regeneracji układów przyrodniczych. No i w gruncie rzeczy w 1997 1997 roku podczas trzeciej konferencji stron konwencji klimatycznej został, a dokładnie w 96, przepraszam bardzo, jesienią, został stworzony i przyjęty przez trzecią konferencję stron konwencji klimatycznej tak zwany protokół z Kioto, który był aktem wykonawczym do konwencji klimatycznej i nakładał obowiązek na poszczególne państwa świata wysoko rozwinięte, chcę od razu powiedzieć, a tych państw było wtedy około 36, to były wszystkie państwa OECD, dokładne zobowiązania, co poszczególne państwa mają zrobić i ile dokonać redukcji albo zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze właśnie działając na bazie obniżenia emisji i wzrostu pochłaniania do roku 2008, aby spełnić założenia konwencji klimatycznej, czyli aby wykonać ten główny cel, ustabilizować koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze. No i zaczęliśmy działać i muszę powiedzieć, że Polska miała dokonać takiej redukcji na poziomie 6%, a dokonała tego na poziomie 32% wraz z rozwojem gospodarczym, bardzo dużym wzrostem gospodarczym, szacowanym w tym czasie na około 60%. A więc rekord świata, typowy przykład, powiedzmy, stosowania nowych technologii spalania, wykorzystania lasów do tego, aby nastąpił również i wzrost gospodarczy, i tak to się stało. No niestety stara piętnastka, które wszystkie te państwa stare piętnastki, to już była Unia Europejska, postanowiły rozliczać się wspólnie i one miały dokonać tej redukcji na poziomie 8%, natomiast no, nie wykonały tego, mówiąc delikatnie, i wtedy, kiedy przyszło do okresu rozliczeń, pierwszy okres rozliczeń 2008 rok, Polska miała mniej więcej nadwyżkę redukcji emisji na poziomie 150 milionów ton rocznie, a stara piętnastka niedobór na około 300 milionów ton rocznie. Czyli Polska chroniła klimat, a stara piętnastka go w gruncie rzeczy niszczyła. No i tak jest, ja bym powiedział, gdyby taka geneza. I teraz o co chodzi w tej całej polityce dalszej? No w dalszej polityce my wchodzimy w struktury Unii Europejskiej. I tu zaczyna się pewien problem. Dlaczego? Dlatego, że Komisja Europejska stara się przechwycić nasze te sukcesy redukcyjne po to, żeby dopisać sobie do swoich sukcesów redukcyjnych i rozpoczyna się działanie w tym kierunku, żeby jakby co nieco zmienić całą filozofię gospodarczą. Bo na czym polegała filozofia gospodarcza poprzednia?
No i ja tak, jeżeli mogę wejść w zdanie, bo tutaj też kwestia tej neutralności takiej klimatycznej w Unii Europejskiej.
Między innymi to był ten, tak jak gdyby ustabilizowanie koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, to znaczy dojść do tego, żeby tyle samo emitować, co pochłaniać. Emisja to jest spalanie, a pochłanianie to jest absorpcja tego, czyli poprzez w gruncie rzeczy asymilację, czyli łączenie dwutlenku węgla z wodą poprzez chlorofil za pomocą energii słonecznej po to, żeby regenerować układy przyrodnicze, czyli magazynować z powrotem ten węgiel organiczny w glebach i w systemach przyrodniczych po to, żeby chronić bioróżnorodność, po to, żeby te systemy dawały więcej wody, więcej dobrego powietrza, więcej dobrej wody, więcej dobrego powietrza, żeby miały określone gatunki, które zginęły, no i również, żeby były bardziej sprawne pod względem produkcji biomasy, również i żywności, i w ten sposób, żeby załagodzić główne problemy świata, takie między innymi jak głód i migracje. Więc to były takie główne założenia polityki klimatycznej i tu z tego Polska się wywiązała do roku 2008 z bardzo, bardzo dużą nawiązką.
Panie profesorze, a jak wygląda sprawa, bo prezydent Francji Emmanuel Macron w drodze na sesję klimatyczną ONZ ocenił, że to Polska blokuje wspólne wysiłki Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska, nawiązując do tego, że Polska, Czechy, Estonia i Węgry zablokowały zapisy dotyczące neutralności klimatycznej, jaką wszystkie państwa unijne mogły osiągnąć do 2005 roku. I co więcej, mówi, że krytykuje Polskę za to blokowanie i podburza młodych, jedźcie tam do Polski protestować. Niektórzy już zadają pytania, a gdzie był Macron, gdy w Katowicach na przykład odbywał się szczyt klimatyczny COP24. Polska, też wspominają, Polska dokonała drastycznych redukcji emisji CO2 po 89 roku, jak gdyby nikt tego nie chce zobaczyć i jednokierunkowe narzucić rozwiązanie. Jak pan ocenia to, co robi prezydent Macron?
Zaraz postaram się to ocenić, natomiast tutaj bardzo króciutka historia, a mianowicie po wejściu w struktury Unii Europejskiej, jak gdyby ta polityka Unii Europejskiej nie zwracała uwagi na w ogóle totalną albo globalną emisję dwutlenku węgla, chociażby w przeliczeniu na głowę mieszkańca w poszczególnych państwach, nie zwracała uwagi, ile się zredukowało, tylko zaczęła się bardzo mocno interesować, w jaki sposób dokonać redukcji, albo inaczej, redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery w 6 działach produkcji, a mianowicie produkcji prądu elektrycznego, ciepła, stali, cementu, papieru i szkła. Czyli przestały jakby w tym układzie wewnętrznym obowiązywać te sukcesy w przeliczeniu na średnią emisję na głowę mieszkańca, czy też pochłanianie, tylko zaczęło ich interesować tylko i wyłącznie to, ile mamy w poszczególnych państwach Europy dokonać redukcji w tych 6 działach produkcji. I tu sytuacja jest niezwykle istotna, dlatego że pomięta jak gdyby wszystko. Te sukcesy Polski w zakresie redukcji emisji, o których mówiłem poprzednio, przypisano sobie. W związku z tym Komisja, czy też Unia Europejska w szerszym układzie zaczęła mówić, my spełniliśmy wszystkie warunki związane z protokołem z Kioto, ale teraz chcemy być liderami i tylko i wyłącznie zaczynamy redukować emisję w tych 6 działach produkcji. I na czym polega cała sprawa? Cała sprawa polega na tym, że Polska i gospodarka Polski jest uzależniona od takiego nośnika energii, jakim jest węgiel kamienny. Zresztą parę państw świata również, ale również w Unii Europejskiej. Niektóre państwa są i ten węgiel kamienny jest głównym nośnikiem energii. I co komisja zaczęła dawać? Limity tylko i wyłącznie redukcji emisji w tych 6 działach produkcji. W związku z tym to jest niezwykle krzywdzące dla Polski. Skoro Polska jest uzależniona od stosunkowo wysokoemisyjnego węgla kamiennego, a inne państwa, nie mając węgla kamiennego, rozbudowały energetykę jądrową, rozbudowały energetykę wiatrową. No więc w związku z tym ta cała filozofia poszła w tym kierunku. W jaki sposób zacząć wpływać na Polskę po to, żeby się przestała użytkować węgiel, żeby zmieniała swoją technologię, żeby zaczęła się uzależniać od naszych technologii i przestały się liczyć te limity, jakby średnia emisja w przeliczeniu na głowę mieszkańca, przestały się liczyć te ogromne sukcesy Polski, bo tylko i wyłącznie skoncentrowano się na 6 działach produkcji. Nie na innych działach produkcji, tak jak niska emisja, jak samochody, jakieś inne rzeczy, tylko właśnie ta emisja z tych dużych zakładów pracy, czy też dużych instalacji i tam zaczęto nam dawać limity i coraz bardziej te limity ograniczać. Równocześnie jeszcze przy okazji posługując się nieprawdą, między innymi na rok 2008 przyznano nam 208 milionów ton emisji jako pułapu, od którego mieliśmy dokonywać redukcji, o której ojciec mówił, do roku 2020 na poziomie 21%. I równocześnie dano nam 208, a należało się nam 284. Polska to zaskarżyła, ja byłem wtedy ministrem środowiska, zaskarżyliśmy to, wygraliśmy proces, ale władzę przejęła Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym i uznała, że woli mieć 208% pułapu, od którego zaczyna się liczyć redukcję emisji do roku 2020, zamiast 284 miliony ton i w związku z tym tyle, żeśmy się pozbyli, bo zaczęliśmy redukować jeszcze bardziej od tego, co żeśmy już zredukowali. Na czym cała sprawa polega? Na tym cała sprawa polega, że musimy w związku z tym dokupić limity emisji, bo skoro nie produkujemy i zabraknie nam tych limitów emisji, to musimy dokupić. No i cała sprawa polega, że dokupujemy w tej chwili około w tym roku dokupiliśmy za około 8 miliardów złotych w ciągu jednego roku. To obciąża nasze koszty, stwarza naszą gospodarkę w zakresie tych 6 działów produkcji mało konkurencyjną, a w tym roku będziemy musieli dokupić prawdopodobnie za około 6 miliardów złotych. To obciąża nasze budżety, a szczególnie obciąża budżet państwa, gdyż w tej chwili, żeby nie wzrastała cena energii dla odbiorców, trzeba to zrekompensować i rekompensuje to budżet państwa poprzez zmianę akcyzy, jak również przez zwrot VAT-u. Więc
czyli prezydent Macron ma prawo do jakiejś własnej oceny sytuacji, ale my mamy też prawo o bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo dostaw energii w Polsce.
Proszę ojca, tak. Więc tutaj znowu jest cała sprawa, że również zgodnie z traktatem akcesyjnym odnośnie energetyki powinniśmy mieć niezależność i stosować, wykorzystywać specyfikę poszczególnych państw. I co zrobiliśmy w roku 2015 podczas COP21 w Paryżu? Tam dzięki stanowczej postawie Polski żeśmy wrócili do normalności, wróciliśmy do korzeni, czyli do konwencji klimatycznej i powiedzieliśmy, że nas obowiązuje jednak prawo Unii Europejskiej, na prawo ONZ-owskie. Jesteśmy niezawisłym państwem zgodnie z konwencją klimatyczną i tam wróciliśmy do tego i powiedzieliśmy, skoro ten dwutlenek węgla jest tak ważny dla zmian klimatycznych, to należy dokonać redukcji koncentracji tego gazu w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej, stosując w tym kierunku dwa pola działania. Jedno to jest to pochłanianie i drugie redukcja emisji po to, żeby do roku 2050 zrównoważyć w układzie globalnym, czyli światowym, pochłanianie z emisją, czyli ustabilizować koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze. To oczywiście była ogromny bój, między innymi z przedstawicielami Komisji Europejskiej podczas COP21 w Paryżu, ale dzięki zdecydowanej postawie Polski, dzięki naszej znajomości prawa, niestety Komisja musiała przyjąć nasze stanowisko i jakby zaakceptować to. COP24 w Katowicach został ustalony jako ten rok, w którym mieliśmy już wprowadzić to porozumienie paryskie w życie. Niestety nie zupełnie się to udało. Nie udało nam się tego wprowadzić w życie. Troszeczkęśmy zapomnieli o tym, że jednak jesteśmy państwem niezależnym z punktu widzenia konwencji klimatycznej w jednoczącej się Europie i mamy prawo decydować i prawo weta w tym całym układzie. Zresztą z tego skorzystał w tej chwili pan premier Mazowiecki, z czego się bardzo cieszę, prawda? I ulegliśmy troszeczkę komisji, zaczęliśmy negocjować. Oczywiście to się skończyło tym, że Komisja Europejska, padł głównie pan Francja w reprezentacji pana Macrona i Niemcy w reprezentacji pani Merkel, decydujące osoby w Unii Europejskiej, co nieco zmieniły tą neutralność klimatyczną, która polega na tym, tak żeśmy wynegocjowali, prawda, zrównoważenie emisji z pochłanianiem. Oni zaczęli interpretować to jako totalna dekarbonizacja, czyli wyeliminowanie węgla kamiennego w ogóle z procesów spalania w tych sześciu działach produkcji na terenie Europy. Jest to bardzo mocne uderzenie w Polskę. Jest to niezwykle szkodliwe, bo jak już mówiłem, że się tu nie liczy w ogóle ani żadna wiedza, bo gdybyśmy nawet całkowicie wyeliminowali emisję dwutlenku węgla w atmosferze w Unii Europejskiej, to nie ma to najmniejszego wpływu na to, co dzieje się w zakresie wzrostu koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, ale wpływ ten jest bardzo mały, gdy się porówna w tym układzie globalnym, chociażby gospodarkę chińską, gdzie ten wzrost emisji spowodowany wzrostem gospodarczym na terenie Chin, spowodowany również większym spalaniem, coraz więcej instalacji zużywających węgiel kamienny produkuje stal, cement, papier, szkło i tak dalej, to nie ma to żadnego jakby wpływu, bo ten wzrost emisji jest zdecydowanie większy niż ta redukcja emisji na terenie Unii Europejskiej, patrz głównie na terenie Polski. Czyli blokada polskiego węgla jest w gruncie rzeczy zupełnie nieracjonalna z punktu widzenia naukowego, obiektywizmu w ogóle w układzie światowym, natomiast Polskę kosztuje bardzo dużo. O co tu chodzi? Ja powiem tu bardzo prosto dla słuchaczy. Tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zablokować ten polski węgiel. Dlaczego? Bo Polska posiada prawie 90% tego nośnika energii w całej Unii Europejskiej. I o co chodzi? O to, żeby nas uzależnić od...
Nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o politykę i o pieniądze.
Oczywiście, ojcu, o politykę i o pieniądze. Uzależnić nas od chociażby energii takiej odnawialnej jak energia wiatrowa, mimo że posiadamy świetne zasoby energetyczne w postaci geotermii, żeby nas uzależnić od energetyki jądrowej, po to, żeby wyeliminować zupełnie węgiel. Po co? No po to, żeby ten węgiel przestał być w tej chwili użytkowany, a w przyszłości, no mówiąc brutalnie, przejąć go i wtedy się okaże, że jest najbardziej ekologicznym nośnikiem energii przy nowych technologiach spalania. Tu nie chodzi o nic innego, tu chodzi o wielką grę. Polska jest niezwykle bogatym państwem. Państwem ogromnie zasobnym w zasoby energetyczne, zarówno te odnawialne, jak i nieodnawialne. A więc tak jak już mówiłem, posiadamy prawie 90% węgla kamiennego całej Unii Europejskiej. Jest to nośnik energii stosowany na całym świecie. To walczy się tylko i wyłącznie i zmusza się Polskę do tego, żeby redukowała i przestawiła się na inne technologie, a nie liczy się ten obiektywizm, ile emitujemy w przeliczeniu.
Czyli mam nadzieję, że się nie damy. Panie profesorze, wiem, że pan startuje do Sejmu, okręg numer 20, to jest Warszawa druga, tak?
Tak.
To jest powiat grodzicki, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski, zachodni i wołomiński. Z którego miejsca?
Z miejsca czwartego to jest oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy numer 20. I no proszę, o ile wyborcy mi zaufają, to obiecuję, że będę reprezentował okręg z jednej strony w tym polu działania, czyli kontakt z każdym mieszkańcem po to, żeby mógł załatwiać swoje sprawy indywidualne poprzez biura poselskie. Nikt nie odejdzie z mojego biura, tak jak do tej pory, bez rozpatrzenia tej sprawy, a z drugiej strony na tym układzie, powiedzmy, nazwijmy to państwa, interesów Polski, no to dbałość o właśnie bezpieczeństwo energetyczne Polski, o to, żeby te zasoby energetyczne Polski można wykorzystać do rozwoju gospodarczego. Musimy pamiętać następnie o tym i również, że ochrona polskiej własności ziemskiej. Dziękuję tu za te 3,5 miliona podpisów. Udało się ochronić polskie lasy i polską ziemię. Jest to wielki chyba nasz sukces. Pamiętajmy, że abyśmy nie byli narodem bez ziemi czasem, bo wtedy będziemy również i narodem, który będzie się zwijał. Następna to jest ochrona oczywiście Kościoła katolickiego i wartości chrześcijańskich, w tym obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. No i walka z szerzeniem nieprawdy o Polsce i Polakach na forum krajowym, jak i zagranicznym, czego przykładem jest skandal wokół Puszczy Białowieskiej. Ojcze, za Puszczę Białowieską ci, co doprowadzili do tego skandalu, muszą po prostu zapłacić. To trzeba wyjaśnić. Polski nie wolno obrażać. Tu, gdzie Polska jest liderem w zakresie użytkowania zasobów przyrodniczych, to ją oskarżono o to, że wycina ostatnią Puszczę Europy, doprowadzając przedtem do w gruncie rzeczy tragedii, jaka nastąpiła w Puszczy Białowieskiej. To trzeba wszystko wyjaśnić i tym będziemy się zajmowali na pewno w nowej kadencji jako Prawo i Sprawiedliwość. No i oczywiście chciałbym w tym uczestniczyć.
Panie profesorze, współpracował z panem pan Paweł Sałek i na pewno pan poseł Bąk. Oni,
tak.
Wiemy chyba, że Sałek z okręgu...
Chciałem, o ile można, panie, proszę ojca, powiedzieć bardzo króciutko. Pan poseł Bąk pomagał mi niezwykle mocno w zakresie, powiedzmy, obrony polskich lasów, polskiej ziemi. Zresztą pan Paweł Sałek również, ale pan Paweł Sałek jako sekretarz stanu, w gruncie rzeczy jako również osoba, z którą współpracuję od dłuższego czasu, jako mój doktorant, był świetnie wyspecjalizowany w zakresie polityki klimatycznej i tych meandrów politycznych różnych zawirowań na szczeblu Unii Europejskiej i muszę powiedzieć, za to mu serdecznie dziękuję. On przyczynił się bardzo mocno do tego, żeśmy wygrali jednak albo powrócili do normalności odnośnie polityki klimatycznej na COP21 w Paryżu i później świetnie negocjował to z Komisją Europejską. No żałuję bardzo mocno, że wraz z moim odejściem został również pozbawiony tego stanowiska i w ten sposób jakby troszeczkę Komisja Europejska, patrz, pan Macron czy też pani Merkel, no zyskały pewną przewagę i zaczęła się zupełna interpretacja prawdy, czego przykładem właśnie jest neutralność klimatyczna, zmierzająca tylko i wyłącznie do tego, żeby zablokować węgiel kamienny w Polsce i prawdopodobnie się na nim w przyszłości uwłaszczyć. Więc tu chciałem serdecznie podziękować dwóm panom. Wiem, że pan poseł Bąk startuje w okresie radomskim. Pan
Bąk to chyba 17 okręg i piąta pozycja. Tak,
tak, piąta pozycja. Patrzyłem. Pan Paweł Sałek ma pozycję, z tego co wiem, daleką, 14,
okręg 10.
Ale to jest świetnie przygotowany człowiek do tego, żeby prowadzić politykę, tą, ja bym powiedział, taką racjonalności, normalności na szczeblu Unii Europejskiej, a jest to rzeczywiście potrzebne. Pamiętajmy, bo tu mówiliśmy o panu Macron, to jest i panu, i pani Merkel, to są państwa, które mają mentalność państwa kolonialnego i tu się nie wolno temu dziwić, a więc starają się w ten sposób nam pomagać, żeby na tym jak najwięcej zyskać, żeby uzależnić naszą gospodarkę od ich technologii. O tym trzeba pamiętać, trzeba to bronić. Oni to rozumieją, tak prawdę powiedziawszy. I tu pan minister Sałek był naprawdę świetnym w tych rozmowach na szczeblu Unii Europejskiej. Ja zajmowałem się tym problemem światowym, a oprócz tego mieliśmy świetnie przygotowany zespół negocjacyjny. Myślę, że to był jeden z najlepszych 4 zespołów na świecie w tym czasie po Stanach Zjednoczonych, Rosji, Arabii Saudyjskiej. Choć Chiny też miały niezłych negocjatorów, trzeba przyznać.
Dziękuję
ale
bardzo.
To nam się udało. Proszę pamiętać, że jednak w Paryżu Polska, która przyjechała tam po tym okresie PO-PSL jako kopciuszek, prawda, z odpowiednią instrukcją, no jednak żeśmy wyjeżdżali jako głównie negocjatorzy, a również Polska prowadziła negocjacje w imieniu państw G70 plus Chiny, gdzie między innymi żeśmy wynegocjowali taką, to się nazywa responsible measure, czyli jak gdyby kompensację w stosunku do tych państw, które są uzależnione od jednego nośnika energii. Co by się stało, gdyby ten nośnik energii przestał funkcjonować? W jaki sposób rekompensować straty w stosunku do państwa po to, żeby nie wpadło w zapaść gospodarczą? To nam się udało. No zresztą żeśmy otrzymali w gruncie rzeczy również i podziękowanie od reprezentacji francuskiej, od pana Fabiusa. Cóż miał zrobić, w końcu jednak racjonalność zwyciężyła. Z tą mentalnością państw kolonialnych najprostsza metoda, ja bym powiedział, dialogu. Reprezentować prawo, a tam gdzie jest prawo i prawda, tam oni się muszą poddać. Jest to jedyna droga i to trzeba rzeczywiście stosować, a nie wieszać białą flagę, co się nam często zdarzało w przeszłości, szczególnie za czasów PO-PSL, kiedy takim typowym przykładem była rezygnacja z 80 milionów ton redukcji emisji w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, 80 milionów ton razy 30 euro w tej chwili rocznie. To są potworne pieniądze. Oddali to bez jednego słowa i jakoś nawet nie są za to w tej chwili krytykowani, bo może większość nie ma pojęcia, co się stało w przyszłości.
Dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję ślicznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko. Coś więcej, drodzy państwo, też o bezpieczeństwie energetycznym. Zapraszamy. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, Instytut imienia świętego Jana Pawła II, Pamięć i Tożsamość zapraszają na konferencję naukową Bezpieczeństwo Energetyczne Polski w najbliższą sobotę, godzina 13, aula naszej uczelni. Zapraszamy. Telefon kontaktowy dla kogoś, kto chciałby na tą konferencję przyjechać. 56 650 4000. Powtórzę, zapisy w recepcji Hotelu Akademickiego, gdzie odbywać się będzie konferencja Bezpieczeństwo Energetyczne Polski w najbliższą sobotę o 13:00. 56 650 4000.